Zajęcie miejsc. Proszę o zajmowanie miejsc. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich i otwieram siódmą sesję Rady Miejskiej w Pabianicach. W szczególności witam Panie i Panów Radnych, Pana Prezydenta Grzegorza Mackiewicza, z współpracownikami, dyrektorów i kierowników zakładów budżetowych, prezesów spółek gminnych, naczelników wydziału Urzędu Miejskiego, przedstawicieli prasy i mediów, wszystkich przybyłych na obrady sesji. Przygotowanie sesji zapewnia Biuro Rady Miejskiej, a obsługę prawną prowadzi pan mecenas Andrzej Jankowski. Proszę Państwa, przechodzimy do drugiego punktu. Przyjęcie porządku obrad wraz ze wskazaniem projektów, które będą przyjmowane w głosowaniu imiennym. Proszę uprzejmie, pan prezydent.
Drodzy Państwo, jeszcze po wczorajszej Komisji Gospodarki Komunalnej, jak i również w związku z oczekiwaniem na opinie poszczególnych organów, bardzo proszę o zdjęcie punktu 14 z pierwotnego porządku obrad, czyli projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Pabianice na 2015 rok.
Rozumiem. Czyli punkt 14 zostaje zdjęty z obrad sesji. Czy jeszcze są uwagi? Proszę pan radny Różycki.
Panie Przewodniczący, składam wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieku na terenie miejskim Pabianice. Jako uzasadnienie pragnę wyrazić nasze stanowisko, jako stanowisko radnych klubu PiS. Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy znają proces zatwierdzania taryfy, chcielibyśmy przybliżyć, jak to wygląda w świetle obowiązującego prawa. Ustawowym zadaniem gminy jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Jednak ustalanie stawek za dostarczanie i odebranie nieczystości nie wchodzi w zakres kompetencji Rady Miejskiej, a jej radni nie są uprawnieni do występowania z taką inicjatywą uchwałodawczą. Wiemy dokładnie, że nikt nie lubi z nas podwyżek, ale wyjaśnijmy, że my radni PiS-u jesteśmy przeciwko podwyżkom. Mamy jednak związane ręce przez ustawę. To nie Rada Miejska ustala taryfy i stawki. Zgodnie z artykułem 20 ustawy, to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, czyli w naszym przypadku ZWiK Pabianice, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Pabianice, ustala taryfę. Następnie przedstawia prezydentowi wniosek o ich zatwierdzenie. W tym momencie chciałbym nadmienić, że do chwili obecnej nie otrzymaliśmy kalkulacji, które powinniśmy otrzymać w związku z tym. Na uwagę zasługuje fakt, że z wnioskiem o zatwierdzenie taryf może wystąpić jedynie podmiot, który uzyskał wcześniej wymagane zezwolenie, czyli również Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach. Rolą prezydenta jest sprawdzenie, czy spółka zrobiła to dobrze. Prezydent ma możliwość kontroli poprawności taryf, a jeżeli pozytywnie zaopiniuje taryfę, to co może Rada Miasta? Może zagłosować przeciw podwyżce cen, tylko co, z czym to się wiąże, tak? Z tym, że musi udowodnić, że podwyżka jest nieuzasadniona i musi przedłożyć swój projekt uchwały. Tylko w jaki sposób Rada Miasta ma to zrobić? Nie może, bo żaden z radnych nie jest biegłym księgowym, a nawet gdyby był, to nie może wejść do spółki i patrzeć w księgi finansowe. Nie ma najmniejszego sensu zajmować się czymś, na co Rada Miasta nie ma najmniejszego wpływu. Dopóki będzie obowiązywał przepis ustawy z 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, to za każdym razem będziemy zdejmować takie głosowanie z porządku obrad. Tak naprawdę to Rada Miasta nie może zrobić nic w tej kwestii, może sobie tylko wyłącznie pogadać, nie mamy możliwości ruchu. Tylko prezydent ma wpływ na taryfę. Jako przykład podajemy postępowanie prezydenta Dychto w 2014 roku, kiedy to nie dał zgody prezesowi ZWiK na podwyżkę. Był to rok wyborczy. No ale pokazał, że można, tak? Pytam jednocześnie pana, panie prezydencie, jak to jest, że na projekcie uchwały, uzasadnieniu czy do uchwały oraz na stanowisku prezydenta w zakresie wniosku taryfowego nie ma pana podpisu? Przecież to jest stanowisko prezydenta w zakresie wniosku taryfowego. Panie prezydencie, od odpowiedzialności za podwyżki cen na wodę i ścieki pan nie ucieknie, tylko pan za nie odpowiada. Dlatego jako klub radnych PiS-u wnioskujemy o zdjęcie projektu uchwał z porządku obrad, jednocześnie ewentualnie wnioskujemy o przedstawienie przez pana wspomnianego w uzasadnieniu stanowiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w sprawie porządku obrad?
Pan Sławomir.
No, proszę bardzo, panie prezydencie.
Drodzy państwo, z dużą częścią tego, co przed chwilą było powiedziane, się zgadzam, bo rzeczywiście jest taka sytuacja, że ani Rada Miejska w Pawlicach, ani prezydent nie opiniują kwestii związanych z jakimikolwiek cenami, czy to energii elektrycznej, czy to gazu, czy to energii cieplnej. I niezależnie od tego, czyja jest spółka, czy jest to spółka miejska, czy też inna, dokładnie ta sama procedura dotyczy tylko i wyłącznie kwestii zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Natomiast w związku z tym, iż padły do mnie konkretne pytania, postaram się w skrócie na nie odpowiedzieć, żeby nie wywołać zbyt dużej dyskusji. Po pierwsze, oczywiście na wniosku, znaczy na projekcie uchwały, który państwo otrzymali, nie ma mojego podpisu, ponieważ korzystałem z przysługującego mi urlopu w tym czasie, a był termin złożenia projektu uchwały na sesję. I to jest chyba normalne i logiczne, że wtedy zastępuje mnie pierwszy zastępca. I w związku z tym pani prezydent podpisała to oczywiście w pełnym uzgodnieniu ze mną. Druga rzecz. W zakresie tego, o czym pan wspomniał w poprzedniej taryfie i decyzji pana prezydenta Zbigniewa Dychto, oczywiście pan prezydent mógł to zrobić z tego prostego powodu, że w taryfie był wskazany zysk. I pan prezydent wykreślił zysk, jednocześnie prosząc o to, żeby o zysk została skorygowana taryfa. W tym roku, jak doskonale wiecie, zysk jest symboliczny, w zasadzie powiedziałbym, że lapidarny, w wysokości 20 tysięcy złotych. Ja już nie mam takiej możliwości, jak miał mój poprzednik, czyli rezygnacji z zysku, bo tego zysku po prostu w tej taryfie nie ma. Taryfa już została zrobiona bez zakładanego zysku. On jest, tak jak powiedziałem, symboliczny na poziomie 20 tysięcy złotych. Sprawa następna. Oczywiście moje służby mają zgodnie z ustawą możliwość przejrzenia taryfy pod względem sprawdzenia jej w zakresie merytorycznym, i to zrobił Wydział Inżyniera Miasta, jak i również w zakresie rachunkowym, i to zrobił pion ekonomiczny. Natomiast prezydent miasta ma możliwość weryfikacji taryfy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stwierdzi, że taryfa jest złożona źle, czyli albo pod względem merytorycznym, albo finansowym są w niej zawarte błędy. Taka weryfikacja została zrobiona. Jeszcze chciałbym tylko wspomnieć, że kwestia taryfy i konsekwencji wynikających z ruchów prezydenta przy taryfie była swego czasu dosyć mocno omawiana kilka lat temu na podstawie konfliktu między prezesem spółki, który skierował taryfę w ustawowym czasie, wiceprezydentem ówczesnym Jarosławem Cichoszem. Został wypracowany pewien model i rzeczywiście zbyt duża ingerencja prezydenta albo też blokowanie taryfy może skutkować jego odpowiedzialnością i działaniem na szkodę spółki. I o tym doskonale państwo wiecie. Jeżeli będziecie chcieli, ja oczywiście poproszę o zapoznanie państwa z tamtą sytuacją, która miała miejsce kilka lat temu. Dziękuję.
Proszę państwa, strasznie się ten temat przedłuża, no ale ja, jeżeli pozwoliliśmy ad vocem, no to proszę uprzejmie.
Panie prezydencie, owszem, każdy ma prawo do urlopu. Wierzę, że spędził go pan w sposób wystarczający, zdążył pan doskonale wypocząć. Niemniej jednak tutaj, jeżeli chodzi o samo złożenie dokumentacji przez ZWiK, to pan doskonale wie, że wpłynął na 19 stycznia do Urzędu Miasta. I teraz tak, w trakcie tutaj pracy nad tą uchwałą, tak, prowadzoną przez radnych, napotkaliśmy następujące trudności, tak? Nie otrzymaliśmy kompletu dokumentów, naszym zdaniem wymaganego, tak, do zajęcia bardziej merytorycznego stanowiska, niż ma to w tej chwili miejsce. Także dlatego chcielibyśmy, żeby była to ostatnia taka sytuacja, kiedy radni nie mają, mówiąc krótko, na czym pracować.
Proszę państwa, musimy, dobrze, ale tylko, że proszę, ostatnie...
Drodzy państwo, chciałbym powiedzieć, że otrzymaliście państwo, i to bez wniosku z waszej strony, czyli rozumiem, że w sposób nieoficjalny, zdecydowanie większe materiały, niż wymaga to z ustawy. I to może na tyle, ponieważ sytuacja, która miała miejsce kilka lat temu między ówczesnym prezesem Markiem Błochem a wiceprezydentem Jarosławem Cichoszem, między innymi również ten temat poruszała, czyli kwestia działania na szkodę spółki w związku z ujawnianiem różnych informacji. To tylko tyle.
Czy ktoś jeszcze ma uwagi do programu sesji? Pan Szczesio, proszę bardzo, i później pan Rąkowski.
Z mikrofonu mówię dostatecznie.
To się nagrywa, więc do mikrofonu.
Koleżanki i koledzy radni, wnoszę wniosek formalny o zmianę porządku obrad, czyli usunięcie punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uzasadnienie. Kim jest prezydium? Czy jest forma zapewniająca funkcjonowanie i kontynuację tego? Nie możemy znaleźć tego w tym, co mamy przedłożone. Następnie forum jest dobrowolne i nie wszyscy muszą do niego przynależeć. Po trzecie, nie ma forum. Pytanie, kto ma wybierać członków rady? Nie wiemy, jaki jest statut prawny osobowości i to nie daje rękojmi kontynuacji działania. Ponadto zmusza organizacje pozarządowe do uczestniczenia w forum, aby brać udział w Radzie, a ustawa, którą tu mam przed sobą, mówi wyraźnie o dobrowolności. Ponadto uchwała, którą myślę, że wszyscy znamy albo przeczytaliśmy, nie określa kryteriów, na podstawie którego prezydium lub forum wskazuje swoich przedstawicieli. Patrząc na tryb wyborów działający, wydaje się, że organizacje powinny wskazywać kandydatów, a wyboru dokonywać prezydent miasta. Dlatego wnoszę o zdjęcie.
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chce zabrać głos? Mamy dwa wnioski o zdjęcie dwóch punktów. Proszę bardzo, pan radny Rąkowski.
To ja pozwolę sobie dołożyć jeszcze jeden, a mianowicie punkt 23. A,
oczywiście.
A pan prezydent w proponowanym porządku obrad, czyli uchwała dotycząca ulgi za komunikację miejską. Ja już nie chcę się powtarzać, bo ten wniosek składałem dwukrotnie, znaczy wniosek, no, informowałem o tym, że taki wniosek wpłynie dwukrotnie na komisjach do czasu, kiedy wnioskodawcy wypełnią swoje zobowiązania, które podnieśli podczas uchwalania tej uchwały w poprzedniej kadencji. Do tego czasu bym wstrzymał się z uchwaleniem tej uchwały. Oczywiście nie chodzi mi o to, że negujemy w jakiś sposób cel, bo cel jest oczywiście szczytny, natomiast chodzi o to, żeby jednak pewne zobowiązania w tamtym czasie padły. Chodzi o współfinansowanie tejże ulgi przez gminy sąsiadujące z naszym miastem, ponieważ ci krwiodawcy to również mieszkańcy tych gmin sąsiednich i zgodnie z obietnicą daną wtedy przez ówczesną radną Aleksandrę Stasiak, że będzie pośredniczyła w znalezieniu środków właśnie w tych gminach, to do tego czasu chciałbym, żeby póki się ta obietnica nie zrealizuje, ta uchwała została zdjęta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w sprawie porządku obrad? No to proszę bardzo, jak żeśmy dopuścili do dyskusji przy zdejmowaniu poszczególnych punktów, to proszę uprzejmie, pani wiceprezydent. Proszę.
Szanowni państwo, do punktu 18 porządku obrad. Jak wiemy, uchwała wchodzi w ramach realizowanego przez nas projektu unijnego. Jeżeli ona dzisiaj nie wejdzie, to ten projekt, że tak powiem, nie będzie do końca zrealizowany. To jest pierwsze. Po drugie, panie radny, był pan podczas jak gdyby tworzenia tej uchwały i wtedy podczas konsultacji i spotkań był czas na to, żeby o tym rozmawiać. I wtedy na tym etapie nie było takich zastrzeżeń i są dzisiaj. Mogliśmy o tym rozmawiać wcześniej. I jeszcze trzecia sprawa. Forum jest dobrowolne. Organizacje wszystkie się spotkały. Dobrowolnie się uczestnicy zgodzili na udział. W związku z tym nie wiem, dlaczego tu mówimy o dobrowolności.
Dziękuję bardzo. No, proszę uprzejmie, proszę bardzo. To jeszcze do porządku dyskusja na temat
ad vocem porządku obrad. Dla pani prezydent.
Trzeba ją skrócić.
Tak, uczestniczyłem w tym, ale wtedy miałem za małą wiedzę. A teraz posiadłem dokładną wiedzę i zgodnie z wszelkimi sztuką prawa pewne rzeczy nie są dopracowane. Ja nie rozumiem, bo przecież jeżeli chodzi o ten projekt 18 tysięcy złotych, to on będzie procedowany w punkcie inicjatywy 18 tysięcy. Po prostu ja proponuję, aby tą uchwałę tym razem zdjąć, pewne rzeczy dopracować i procedować na kolejnej sesji. Nie, chodzi o pewne poprawki tylko. A co będzie, jeżeli dobrowolnie przestaną przychodzić albo się, jak my mówimy, brzydko pokłócą? I co wtedy? Kto będzie tę radę reprezentował? Od nowa będziemy ją tworzyć? Dlaczego należy doprecyzować i przesunąć na następny miesiąc?
Proszę bardzo, jeszcze proszę.
Przepraszam, ale ja nie do końca rozumiem. Tak, organizacje to tworzyły, organizacje wniosły chęć takiej uchwały, organizacje do tego doprowadziły i ja do końca no, nie rozumiem, przepraszam.
Czy te organizacje mają jakąś prawną osobowość? Ale nie. Ale forum, jaką formę osobowości prawnej ma to forum? Bo faktycznie to z kim my rozmawiamy? Z poszczególną organizacją czy z grupą? To jest stowarzyszenie, to są organizacje pozarządowe, to są organizacje pożytku publicznego. I KRS-u i forum jako taki nie ma żadnej osobowości prawnej. No więc dlatego bardzo proszę, abyśmy pewne rzeczy doprecyzowali i w marcu przypuszczam, że bez problemów to przejdzie.
Proszę Państwa, proszę do brzegu zbliżać. To jeszcze chcę zabrać głos. Pani...
Czy ja pana mecenasa mogę prosić o opinię w tej sprawie?
Proszę bardzo.
Znaczy...
Proszę Państwa, każde takie ciało powoływane na podstawie uchwały Rady w oparciu o delegację wynikającą z ustawy po prostu ma charakter ciała opiniodawczego, doradczego. To nie jest jednostka, która zastępuje w decyzjach prezydenta, to nie jest jednostka, która zastępuje Radę przy podejmowaniu decyzji poprzez podjęcie uchwał. I tutaj no po prostu, skoro były konsultacje i zostały złożone deklaracje, że jest potrzeba, żeby takie ciało zostało powołane, to właśnie taka uchwała stanowi podstawę do funkcjonowania takiego ciała. Ono ma charakter opiniodawczo-doradczy przy Radzie i może również oczywiście pomagać przy współpracy z prezydentem miasta w sprawach dotyczących pożytku publicznego. I tu nie ma żadnego obowiązku powoływania. To jest uprawnienie. Jeżeli zainteresowane organizacje działające w najróżniejszych formach prawnych taką deklarację złożyły, to oczywiście istotne jest, żeby Rada no, po prostu uwzględniła ten wniosek podejmując uchwałę. Natomiast tu nie możemy mówić o jakiejkolwiek osobowości prawnej, bo w tym momencie nie mamy do czynienia z podmiotem, który jest podmiotem w obrocie prawnym, tylko to jest po prostu tak jak powiedziałem, ciało opiniodawczo-doradcze, które funkcjonuje na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Ostatnie zdanie. Żebyśmy mieli wszyscy świadomość, że może to nam opóźnić przyjęcie projektu budżetu obywatelskiego i może to spowodować, że nie osiągniemy wskaźnika w realizacji tego projektu unijnego, a co za tym idzie, będziemy musieli zwracać pieniądze. No i dziękuję. Już więcej...
Proszę bardzo.
Proszę Państwa, jeżeli się okaże, że po prostu, tak jak było tutaj no, sugerowane, że osoby czy podmioty proponujące powstanie takiego ciała no, nie będą się stawiać, Rada nie będzie funkcjonować, to oczywiście prezydent może złożyć wniosek o uchylenie takiej uchwały i w tym momencie jest sprawa zamknięta, gdyż oczywiście racjonalnie się zakłada, że skoro powołuje się Radę Seniorów, czy każdą radę przy Radzie Miejskiej, czy przy prezydencie, to jest to ciało, które no po prostu ma funkcjonować, wykonywać swoje jakby statutowe zadania. Jeżeli ono przestanie z takich czy innych względów wykonywać te zadania, to oczywiście zawsze jest możliwość, żeby takie ciało przestało istnieć poprzez uchylenie uchwały.
Panie wnioskodawco, proszę uprzejmie, bo widzę, że pan chce zabrać głos, tak? Proszę uprzejmie.
Po pierwsze, poproszę o tę opinię prawną na piśmie. Po drugie, my nie negujemy, co usłyszałem, powstanie tego, tylko pytamy, jaki mamy jeszcze termin na doprecyzowanie pewnych rzeczy. A budżet obywatelski, jeżeli będzie potrzeba, to jaki jest termin powołania? Bo jeżeli to ma utrudnić, a budżet obywatelski, ja jeszcze dobrze nie doczytałem, jaki jest termin. Ja proszę o to, żebyśmy mogli zdjąć, przedyskutować jeszcze w odpowiednim gronie, doprecyzować i zatwierdzić na następnej sesji. A jeżeli będzie potrzeba, no to zwołamy sesję, która nadzwyczajną, która to na pewno zatwierdzi.
Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Pan Duraj, tak? Proszę bardzo.
Ja bym chciał się odnieść tutaj do wniosku pana Krzysztofa Rąkowskiego, aby nie wyłączać dzisiaj z posiedzenia głosowania w sprawie uchwały dotyczącej krwiodawstwa, ponieważ projekt został zaopiniowany na dwóch komisjach pozytywnie, a także goni nas czas obowiązywania dotychczasowej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy ktoś z państwa ma uwagi do sposobu głosowania? Proszę bardzo, nad poszczególnymi uchwałami. Czy są takie uwagi? Nie ma. W takim razie będziemy teraz głosować wnioski. Wniosek zgłoszony przez pana radnego Różyckiego o usunięciu punktu dotyczącego taryfy za wodę i ścieki, punkt 21. Kto jest za zdjęciem tego punktu? Proszę precyzyjnie policzyć. Piętnaście głosów jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały, tak? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Punkt dotyczący uchwały za taryfy za ścieki i zaopatrzenie w wodę 21 został zdjęty z programu naszej sesji dzisiaj. Teraz punkt numer 18 programu dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wykreślenia z obrad naszej sesji uchwały dotyczącej opisanej w punkcie 18 dotyczącej Fabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kto jest za zdjęciem tej uchwały z obrad Rady? Trzynaście za. Kto jest przeciw? Osiem. Kto się wstrzymał? Nie ma osób wstrzymujących się. Teraz kolejny wniosek złożony przez pana radnego Rąkowskiego w sprawie zdjęcia z obrad naszej sesji punktu 23 dotyczącego ulg na przejazdy komunikacją publiczną. Kto jest za zdjęciem z obrad sesji tego punktu? Proszę o podniesienie ręki. Osiem jest osób przeciwnych. Za zdjęciem, przepraszam. Kto jest przeciwny zdjęciu tej uchwały? Czternaście. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę Państwa, oczywiście punkt, który zgłosił Pan Prezydent do zdjęcia z obrad jest zdjęty automatycznie. Pan Prezydent ma prawo do zdjęcia swojego programu sesji obrad. Dziękuję uprzejmie. Mamy nowy program. Następny punkt jest punkt trzeci, przyjęcie protokołów z sesji, która się odbyła 29 grudnia 2014 roku. To jest protokół numer 5 łamany przez 14 i protokół numer 6 łamany przez 15 z dnia 29 stycznia 2015 roku. Protokoły zostały wyłożone w Biurze Rady Miejskiej do wglądu w ustawowym terminie. Czy do treści protokołów mamy uwagi? Czy ktoś ma uwagi? Nie ma, znaczy, że protokoły zostały zatwierdzone. Przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie punktu powołanie komisji uchwał i wniosków. Proszę Państwa, proponuję, aby do komisji uchwał i wniosków przegłosować następujące osoby: panią radną Katarzynę Miękinę, pana radnego Piotra Różyckiego i pana radnego Krzysztofa Ronkowskiego. Czy Państwo wyrażacie zgodę? Dziękuję bardzo. Tak? To przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem? Nie ma. Pan Ronkowski jest, pani Miękina jest, pan Piotr Różycki jest. Dziękuję uprzejmie. Kto jest za przyjęciem kandydatur tych osób do komisji uchwał i wniosków na naszej sesji? Dwadzieścia dwa jest za. Kto się wstrzymał? Zapewne nikt. Rączki na dół. Kto jest przeciwny? Też nie ma. Dziękuję bardzo. Mamy komisję uchwał i wniosków w składzie pani Katarzyna Miękina, pan Piotr Różycki i pan Krzysztof Ronkowski. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu, mianowicie do punktu piątego. Prosimy pana prezydenta, proszę pana prezydenta Grzegorza Mackiewicza o przedstawienie informacji dotyczącej wydanych zarządzeń, przygotowanych projektów uchwał i ważniejszych decyzji od 27 stycznia 2015 roku. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Poczytam. Drodzy państwo, w uzupełnieniu, tak jak się zresztą omówiliśmy, to co działo się w ciągu tego miesiąca ustnie. Pierwsza rzecz, rozstrzygnięcie konkursów, które były ogłaszane na stanowiska urzędnicze w wysokości 1/4 etatu. Pierwszy z nich wygrał pan Marcin Chmielewski w zakresie kontroli nad spółkami. Następnie jeden etat rzecznik prasowy pani Aneta Klimek i jeden etat audytor i kontroler pan Dariusz Kuźnicki. Następna sprawa, jeśli chodzi o spotkania w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w sprawie depopulacji, czyli przeciwdziałaniu przede wszystkim starzeniu się naszego społeczeństwa i zmniejszaniu się ilości mieszkańców miasta Pabianic. Na spotkaniu były praktycznie prezentowane wszystkie środowiska, które były zaproszone na nie. Efekty myślę, że również i w lokalnych mediach mieliście Państwo okazję przeczytać. Jest to jak gdyby pierwsze ze spotkań, które będzie służyło wypracowaniu strategii w tym zakresie. Następna kwestia. Ostatnio w Straży Miejskiej dosyć sporo się dzieje. Również w tym tygodniu kolejna reorganizacja, która jest prowadzona przez zastępcę komendanta. Mianowicie między innymi również został zmniejszona sekcja fotoradarowa do 5 osób. No i myślę, że też z tych sygnałów, które płyną i od państwa, zdecydowanie większa ilość patroli, która się pojawiła na naszych ulicach. Następne działania koordynacyjne będą wprowadzane, będę państwa o tym informował. Również w zakresie fotoradaru zostały wyznaczone miejsca, które w dużym stopniu zostały zaakceptowane, głównie przy szkołach i przedszkolach. Najpierw będzie we wszystkich szkołach prowadzona akcja informacyjna, a dopiero później ustalony harmonogram pracy tego urządzenia zgodnie z tym, co wcześniej mówiłem, czyli w miejscach najbardziej zagrożonych. Następna kwestia, która również państwa na pewno interesuje, to jest wykaz dróg i chodników do remontu, a przede wszystkim chyba największa w tym zakresie inwestycja prowadzona wspólnie przez spółkę, czyli przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji wspólnie z miastem, czyli kanał burzowy w Trójkącie Bermudzkim i również uporządkowanie sytuacji nawierzchni w tamtym rejonie. W tym zakresie odbyły się dwie narady koordynacyjne i myślę, że w następnym tygodniu, zgodnie z tym, co ostatnio zapowiadał przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, będziemy mogli już z pełną listą objechać te wszystkie miejsca, które są proponowane. Również w ubiegłym tygodniu podpisałem porozumienie w sprawie biletu aglomeracyjnego, dołączyły 3 kolejne miasta i oferta taryfowa dla miast zlokalizowanych w Łodzi i wszystkich miast satelitarnych się powiększyła o kolejne 3 miejscowości, które dołączyły do biletu aglomeracyjnego. I chyba to, co państwa najbardziej interesują, dwie sprawy. Pierwsze to najświeższe informacje z dzisiejszego spotkania związanego z nową organizacją ruchu. Ponieważ 2 główne tranzytowe skrzyżowania w Łodzi mają być zamknięte, więc praktycznie cały luty trwają dosyć silne negocjacje z miastem Łódź, która jest organizatorem i która zatwierdziła nowy projekt organizacji. Dzisiaj było kolejne spotkanie, już w zasadzie bardziej takie uspokajające nas i próbujące przekazać nowe wyliczenia, że wcale tych samochodów przez nasze miasto nie będzie przejeżdżało zbyt wiele. My mamy niestety swoje dane, które w żadnym wypadku nie pokrywają się z tymi zapewnieniami, które próbuje nam się przekazać na tych spotkaniach. Stanowisko miasta Pabianiec jest jednoznaczne w tym zakresie i jest to jednoznaczny sprzeciw w ogóle wpuszczaniu i tej organizacji, która ma zafunkcjonować od 1 marca. Ona w dniu dzisiejszym została trochę zmodyfikowana, być może ze względu na to, że również w dzisiejszym spotkaniu uczestniczył przedstawiciel, pan wicemarszałek, jak i również pani wojewoda. I w związku z tym w stosunku do pierwotnej organizacji są następujące propozycje i zmiany. Pierwsze, dopuszczone zostaną w Łodzi wjazdy docelowe, nawet jeżeli będą one przejeżdżały przez Łódź, czyli niezależnie od miejsca wjazdu do Łodzi i nie będą w tym celu wydawane karty, tylko każdy, kto będzie miał zapotrzebowanie wjechania do Łodzi, może to zrobić bez specjalnej karty. To ograniczenie ma funkcjonować od poniedziałku do piątku od godziny 6 do 20. W związku z tym do wszystkich większych firm transportowych mają zostać rozesłane informacje z prośbą czy propozycją przekierowania ruchu tranzytowego w godzinach od 20 do 6, bo wtedy przez Łódź będą mogły te samochody przejeżdżać w dalszym ciągu. Kolejna sprawa, myślę, dla nas bardzo ważna, mianowicie Inspekcja Transportu Drogowego u nas na ulicy Lutomierskiej, dzisiaj wyraziłem taką zgodę, będzie miała punkt pomiaru tonażu i punkt sprawności samochodów. Myślę, że to w dużym stopniu może zniechęcić przewoźników do korzystania z naszych dróg, biorąc pod uwagę, że w tym miejscu mogą w każdej chwili zostać przez ITD sprowadzeni na pobocze i w zasadzie każdy samochód, który będzie podejrzany, będzie kontrolowany. I sprawy chyba dla nas najważniejsze. Pierwsza to z tak zwanego awaryjnego objazdu, który do tej pory był, czyli S8, S14, dzisiaj już widziałem tą organizację ruchu, będą postawione znaki, gdzie będzie figurowało nie wiem, zdanie, że to jest zalecany objazd, czyli objazd co do zasady ten zatwierdzony zostaje drogą 71 przez Pabianicę, natomiast i na węźle w Tuszynie, jak i również u nas tutaj przed wjazdem od strony ulicy Lutomierskiej na znakach pojawi się, że zalecany objazd jest S-kami. No i to, o co walczymy od samego początku. Dzisiaj pani wojewoda zobowiązała się wspólnie z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział Łódź do rozmowy i negocjacji z ministrem transportu w zakresie zdjęcia na ten okres wiatoli na eskach, bo mam świadomość, że to może niektórych zniechęcać do korzystania z dróg ekspresowych, które są. Oczywiście abstrahując od wszystkich problemów, które będą miały gminy od 1 marca, u nas jest to w szczególności niezrozumiałe i ja cały czas nie jestem w stanie pojąć, jak można wymyślić objazd przez centrum miasta, kiedy jesteśmy skomunikowani drogami szybkiego ruchu. No przecież założeniem ESEK jest to, aby przejmować ruch obwodowy wokół miast, a tutaj usilnie próbuje się ten ruch skierować do centrum. Dzisiaj to stanęło bardzo ostro, w zasadzie zostało postawione i argumentacja no, jest coraz dziwniejsza, bo ze spotkania na spotkanie te argumenty są naprawdę coraz bardziej kuriozalne. Dzisiaj padł argument, znaczy pierwotnym argumentem skierowania tego i w ogóle całego zamieszania było, że oczywiście gdyby było dzisiaj A1, nie byłoby problemu, tak, wszyscy by odetchnęli, wszyscy by jechali A1. Natomiast na moje pytanie, dlaczego nie może objazd być eskami, no z tego powodu, że trzeba zapewnić objazd bezpłatny, alternatywny, więc zadałem pytanie, znaczy A1 będzie bezpłatna na tym odcinku? No nie, czyli niezależnie od tego, czy A1 dzisiaj by była, czy nie, to i tak by wszyscy kombinowali i próbowali upchnąć te tiry w Pabianicach. Ja od samego początku powtarzam i dzisiaj również we wszystkich wywiadach, które miałem okazję udzielić, powiedziałem jedno magiczne zdanie. Te samochody po prostu przez Pabianice nie przejadą. Nie przejadą, bo one tu wjadą i staną. No nie ma fizycznej możliwości, żeby według tych szacunków, które są na chwilę obecną, 360 tirów na godzinę, czyli co 10 sekund tir, mógł sprawnie przejechać przez takie miasto jak Światła, mógł sprawnie przejechać przez tory kolejowe i mógł sprawnie skręcić w lewo z ulicy Sikorskiego w ulicę Warszawską. Natomiast próba zamontowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad tymczasowych sygnalizacji jest delikatnie mówiąc śmieszna, ponieważ tam od lat wnioskujemy o docelowe rozwiązanie komunikacyjne, a nie czasowe, zawieszone, przepraszam bardzo, na tymczasowych słupkach i działające na akumulatorze. Zupełnie mnie to nie interesuje i zupełnie mnie to nie przekonuje. Problem oczywiście jest jeden, a mianowicie droga, o której mówimy, jest drogą krajową. W związku z tym opinię w tym zakresie wydaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i zaopiniowała pozytywnie z uwagami tą organizację ruchu, natomiast zatwierdza ją prezydent miasta Łodzi i w zasadzie nie ma w tym momencie innej drogi odwoławczej, bo ta decyzja w zasadzie jest ostateczna. Nasze służby miejskie w związku z tym dostały polecenia, po pierwsze zrobienia całej dokumentacji wszystkich dróg wewnętrznych w mieście i druga rzecz, przymierzamy się do zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, jeżeli znaczy, powiem tak, chciałbym się mylić i chciałbym, żeby nasze wyliczenia się nie potwierdzały. Dzisiaj też przekazywałem badania, które zostały wykonane w dniu 24 lutego w naszym najważniejszym skrzyżowaniu w tym zakresie, czyli Sikorskiego i Warszawskiej. I tam średnio na godzinę, 4 godziny były badania prowadzone, średnio na godzinę w jednym kierunku 13 tirów. Jedzie krajówką w drugim kierunku 19, natomiast nam się próbuje wepchnąć 360 samochodów. To jest 30-krotnie więcej. Nawet jeżeli to by było 3-4-krotnie więcej tylko, to wiecie, jak wyglądała sytuacja na Partyzanckiej w momencie, kiedy nie była oddana S14 do użytku. Więc to jest kompletny paraliż miasta. Nie mówiąc jeszcze o jednej rzeczy, oczywiście o kwestii obsługi komunikacyjnej miasta, ponieważ Miejski Zakład Komunikacyjny jest zlokalizowany przy ulicy Lutomierskiej, przy ulicy Krajowej, więc może być taka sytuacja, że po prostu żaden z autobusów nie będzie w stanie dojechać na trasę, nie mówiąc o trasach pokrywających się dzisiaj z drogą krajową 71, czyli między innymi ulicą Partyzancką, czy też obsługą okolicznych gmin. Tam mamy około 3-kilometrowy odcinek, który pokonujemy również drogą 71. Wszyscy generalnie uspokajają, mówiąc, że wcale tak strasznie nie będzie, że Łódź dużą część tego ruchu przejmie, że te tiry i tak pojadą objazdami. Dla mnie dzisiaj myślę, że dużym ułatwieniem jest to, że rzeczywiście na tych drogowskazach będzie sugerowany objazd eskami. No i mam nadzieję, że pani wojewoda wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych uda się wycofać opłaty wiatolowe na tych odcinkach, bo to rzeczywiście spowoduje, że zachęci w dużym stopniu kierowców do omijania Pabianic. No i myślę, że również swoje zrobi ITD, chociaż to będzie rzeczywiście tylko w jednym kierunku, bo rozumiem, że będzie to z kierunku północnego, no bo tak powiem, tam możemy przy MZC taką zatokę do obsługi wywołać, przywieźć. I to jest pani radna Ryputowicka, ja podejrzewam, że tu wszyscy będą jeździli jak tylko będą mogli, w związku z tym niewykluczone, że będą jeździli czym się da i stąd między innymi się zastanawiamy bardzo mocno nad wprowadzeniem czy zgłoszeniem do starostwa remontu wszystkich dróg miejskich zlokalizowanych wokół trasy 71, tak abyśmy mogli wszędzie tam postawić remont i ograniczenie tonażowe. Ja czekałem też do tego dzisiejszego spotkania. Jeżeli jutro nie przyjdzie jakiś sygnał, to będę do starosty występował o takie rozwiązanie. No i na zarządzie w poniedziałek zleciłem wykonanie pełnej dokumentacji wszystkich dróg gminnych zlokalizowanych wokół trasy A1, ponieważ no, wszystko, co tam się będzie działo, później może być, że tak powiem, argumentowane, że no, widocznie tak było. Ja bym chciał, te drogi dzisiaj nie wyglądają źle. Doskonale Państwo wiecie, ile włożyliśmy ostatnio pracy i wysiłków to, aby ten program nakładkowy mógł iść, aby remonty naszych dróg mogły się odbywać. To jest niemały wkład poprzedniej kadencji i nie pozwolę na to, żeby w związku z prowadzonymi inwestycjami w Łodzi tiry po prostu rozjechały to, co z takim trudem budowaliśmy przez ostatnie lata. I ostatnia sprawa, no rzeczywiście plagi egipskie się sypią ostatnio dużymi strumieniami. Mniejszy kaliber, otrzymaliśmy aktualizację subwencji oświatowej i pan minister zmniejsza nam kwotę na oświatę w Pabianicach o 300 tysięcy złotych. No i druga oczywiście, drodzy Państwo, ta, o której już pewnie wiecie, zresztą pismo stosowne do Rady w tym temacie zostało skierowane. Mianowicie w trakcie kontroli, która była prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej, stwierdziliśmy, że źle zostały podane dane za 2010 rok w zakresie utraconych korzyści podatkowych, czyli to, co między innymi przy uchwale podatkowej, o czym mówiliśmy. I w związku z tym została sporządzona korekta, ponieważ w 2012 roku na podstawie tych danych otrzymaliśmy o 2,5 miliona złotych więcej. I o ile rozumiem, że pierwsze nas ścięło z nóg, bo znalezienie 2,5 miliona jest w tym momencie praktycznie niemożliwe, o tyle następna informacja, że do tego prawdopodobnie będzie trzeba doliczyć odsetki w wysokości ponad 700 tysięcy złotych, kładzie nam tak naprawdę cały system budżetowy, który na ten rok przygotowaliśmy, bo jak wiecie, mamy ten budżet, który jest uchwalony i listę drugą, która była listą rezerwową, gdzie wiedzieliśmy, co będziemy w trakcie roku uzupełniać, do czego się możemy przygotowywać, gdzie chcemy prowadzić inwestycje. Natomiast teraz, jeżeli nie uda nam się tego obronić, a przepisy w tym zakresie są niestety dosyć restrykcyjne, w poniedziałek będziemy ustalali termin spotkania w ministerstwie, natomiast zbyt dużych szans obrony tego nie widzimy, to ta lista będzie musiała być bardzo mocno modyfikowana. Najważniejsza rzecz, oprócz oczywiście tego, że perspektywicznie musimy znaleźć w budżecie ponad 3 miliony złotych, a subwencją już prawie 4 miliony złotych, która została obcięta, to do tego wszystkiego jeszcze musimy te rozmowy tak prowadzić, żeby nie została zachwiana nasza płynność finansowa, bo oprócz tego, co Państwo widzicie jako słupki budżetowe, to jeszcze jest potrzebna gotówka fizycznie na koncie, żeby móc takie rzeczy regulować. W związku z tym sytuacja dla nas, dla mnie, dla pani Katarzyny, dla przyszłego skarbnika, który oczywiście wie o wszystkim, jest w temat na bieżąco, jest na bieżąco informowany. No, kolejna niestety bardzo duża praca, którą myśleliśmy, że mamy już za sobą, a to co najgorsze, to jest następny jak gdyby hamulec do tego, co próbowaliśmy zdobyć na sesji budżetowej. Bo te propozycje i myślę, że ten budżet, który skonstruowaliśmy, był rzeczywiście fajny i zaczynał różne fajne rzeczy w mieście robić. Zaczynał dynamizować to miasto. a ta kwota niestety nam podcina bardzo mocno nie tylko skrzydła, ale i w zasadzie podcina nam ręce i nogi, bo zaczynamy myśleć o tym, jak zgromadzić tak pokaźną kwotę pieniędzy w najbliższym czasie, a wiecie doskonale, że jesteśmy na etapie kontraktowania niektórych rzeczy. W związku z tym się zastanawiamy nad tym, czy zadania, które dzisiaj mamy do kontraktowania, powinniśmy w całym zakresie planować. Myślę, że to będzie łatwiej do przewidzenia po wizycie w ministerstwie, kiedy będziemy wiedzieli, jak wyglądają możliwości rozłożenia tego, bo z przepisów wynika, że prawdopodobnie na 99% kwestii ulgi albo umorzenia nie będziemy mogli tutaj zastosować, i to co do kwoty głównej, jak i również co do odsetek. Też mocno debatowaliśmy, pan sekretarz prowadzi całą korespondencję z firmą, która dostarcza nam oprogramowanie w tym zakresie. Jeśli chodzi o kwestie te już ściśle szczegółowe, budżetowe, to jeśli pan przewodniczący pozwoli, chciałbym oddać głos pani skarbnik.
Proszę uprzejmie. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, tutaj pan prezydent już dość mocno szczegółowo wprowadził Państwa w kwestie związane ze zwrotem nieprawidłowo naliczonej, przekazanej na rzecz miasta subwencji. Ja może tylko dopowiem a propos kontroli, czyli kontrola obejmowała zakres prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmujący zarówno część wyrównawczą, jak i oświatową subwencji ogólnej, subwencji, którą otrzymaliśmy w 2012 roku. Również badano właśnie podstawy do ustalenia jej wysokości. Jeżeli chodzi o prawidłowość obliczenia subwencji oświatowej, nieprawidłowości żadnych nie znaleziono. Natomiast okazało się, że nieprawidłowo została obliczona subwencja na rzecz miasta przekazana w 2012 roku. Z czego to wyniknęło? Podstawą do obliczenia wysokości tej subwencji są wartości wykazywane przez miasto w sprawozdaniu budżetowym RBPDP. Jest to sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych. Sprawozdanie sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, czyli 2 lata przed otrzymaniem środków. I w trakcie tej kontroli dla potwierdzenia prawidłowości wykazywanych danych dotyczących niniejszych wartości, tak zazwyczaj to się dzieje, że kontrolujący proszą o dokumenty źródłowe, które są podstawą do przygotowanej sprawozdania. Okazało się, że skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy w roku 2010 zamiast kwoty 5,5 miliona zostały wykazane w kwocie 2 miliony 117. Podstawą do wykazywania tych danych są dokumenty generowane bezpośrednio przez systemy komputerowe i w miesiącu styczniu 2011 roku, kiedy to sprawozdanie było przygotowywane, zarówno sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, jak i tychże dochodów podatkowych wykazuje, że system na czas przygotowania tego sprawozdania wykazał dane, które były niezgodne z rzeczywistymi wielkościami i nie wykazał w sposób prawidłowy skutków obniżenia górnych stawek za tenże okres w podatku od nieruchomości od osób prawnych, co zresztą potwierdziłyśmy przy emisji sprawozdania za ten archiwalny okres w druku bieżącym. W tej sprawie tutaj, jak już pan prezydent wspomniał, wystąpiliśmy do twórcy oprogramowania z prośbą o wyjaśnienie tejże sytuacji. Jaka konsekwencja dalej? Oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani byliśmy w ciągu 7 dni od powzięcia tej informacji złożyć stosowną korektę na podstawie rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Taka korekta została złożona do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to w następnej kolejności przekazuje tą korektę do Ministerstwa Finansów. Skutkiem czego, bo jestem już po rozmowach, zresztą przyszły informacje z Ministerstwa Finansów odnośnie wszczęcia postępowania, skutkiem tego jest ponowne przeliczenie wysokości tejże subwencji wyrównawczej, a jak wynika z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku jeżeli pobraliśmy subwencję w zawyżonej wysokości, zobowiązani jesteśmy ją zwrócić w latach następnych i niestety musimy zabezpieczyć po stronie wydatków budżetowych te należne kwoty. Jaki skutek? Pierwotnie szacowana kwota to jest 2 575 204 zł, to jest kwota obliczona przez Ministerstwo Finansów i wstępnie odsetki z informacji z ministerstwa na dzień 12 lutego to jest kwota 736 859 zł. Na ten moment czekamy na ostateczną decyzję Ministerstwa Finansów, bo to będzie dopiero ten moment, kiedy miasto będzie mogło zwrócić się do pana ministra z prośbą o ulgę. Tutaj pan prezydent oczywiście mówi, że ulg nie ma, ale możemy ewentualnie wystąpić do ministerstwa z wnioskiem o rozłożenie tej płatności na raty. Nie wiemy na ten moment, czy to będzie 12 czy 18 rat. Tutaj oczywiście musimy przeanalizować, jaki skutek płynnościowy będzie miało dla miasta ta sytuacja. W przyszłym tygodniu zamierzamy wybrać się do Warszawy i będziemy w tej sprawie rozmawiać. To są jak gdyby na ten moment takie informacje, które mogę państwu przekazać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan prezydent? Już nie. Dziękuję uprzejmie. Nie. Myślałem, że... Chwileczkę. Przechodzimy w takim razie do szóstego punktu.
Panie przewodniczący.
Tak?
To znaczy ja chciałem złożyć wniosek formalny o przerwę przed tym punktem szóstym. Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez pana prezydenta i panią skarbnik.
Ja chciałbym złożyć zapytanie do tego, co powiedział pan prezydent w takim razie, jeszcze przed przerwą.
No to...
Ale to może proszę państwa, głosujmy wniosek formalny i...
Jest.
Dokładnie, ja mam ad vocem do zapytania. W tym samym punkcie, w którym jesteśmy.
Proszę państwa, przed szóstym jest wniosek o przerwę, tak?
Jak najbardziej, przed szóstym punktem. Ja jestem w punkcie piątym w ciągu dalszym. Dokładnie.
Czy można otwierać teraz dyskusję po informacji?
Proszę państwa, wniosek o przerwę jest wnioskiem formalnym. I...
Ale przerwa, jeżeli mogę tak wtrącić, dotyczyła przerwy przed punktem szóstym, a my jeszcze do punktu szóstego nie doszliśmy.
Proszę panie, ja bym pytał pana radcę prawnego, proszę pana, czy w takim punkcie, który mamy, zapytania, wnioski, interpelacje radnych, to jest punkt szósty, czy ten punkt można łączyć z informacją prezydenta o ważniejszych decyzjach i zarządzeniach? Czy pytania teraz można zadawać do tego punktu?
Panie przewodniczący, dlaczego łączyć?
Jak pan to uważa? Czy teraz mamy otwierać dyskusję na temat informacji pana prezydenta?
To jest ad vocem.
Moim zdaniem zawsze było tak, że jeżeli były składane informacje przez prezydenta, to również w tym punkcie były udzielane odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionych informacji. Natomiast punkt szósty, interpelacje i zapytania,
dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim razie proszę bardzo pytania do pana prezydenta.
W takim razie bardzo dziękuję za udzielony głos. Panie prezydencie, po rozmowie z mieszkańcami, pierwsze pytanie, które padło po informacji o konieczności zwrotu subwencji plus planowanych odsetek wynikających z tego, było takie, z czego to wynika, kto za to odpowiada. Ponieważ z pisma, które my otrzymaliśmy, wynika, że system zawiódł, natomiast jak wnioskuję, a przynajmniej mam taką nadzieję, że dane generowane przez system są weryfikowane przez osobę do tego kompetentną i przez nią zatwierdzane. I moje pytanie jest następujące. Kto zatwierdził owe dane i jakie będą planowane konsekwencje wobec osób, które odpowiadają za koszty, które poniesiemy my wszyscy jako mieszkańcy? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, widać wyraźnie, że padło zapytanie do pana prezydenta. Tak, tak, w temacie. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Proszę uprzejmie, pan radny Grabarz.
Ja tutaj mam pytanie tak podobne do tego pana. Chodzi 5,5 miliona, 217 system. Kto ten system odpowiadał, kto ten system sprowadził do miasta? Bo ja już słyszę od tamtej kadencji, że ten system, chodzi o księgowość, jest zły. Pracowniki narzekają, a u nas, no i teraz wychodzą następne knoki. Nie tak dawno było przedszkole, co oddaliśmy pieniądze też, ktoś zawinił, nie wiadomo kto i miliony musieliśmy oddać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Pan prezydent...
Drodzy państwo, no oczywiście w momencie, kiedy pojawiła się ta informacja, to jednym z pierwszych pytań było, jak w ogóle do tego doszło, tak? Bo Powiem tak, bardzo fajnie w 2012 roku było dostać większą subwencję, natomiast no, my dzisiaj będziemy cierpieli z tego powodu, że nam się rozlatuje budżet, tak? Przez coś takiego. I abstrahując oczywiście od wszystkich odsetek, które są w tym momencie naliczane, które bolą najwięcej, bo to jest pieniądz, który musimy ekstra wydać, tak, za to. Dwa dni temu próbowaliśmy rozwikłać już poza kwestiami programistycznymi, tak, przez które ręce to przychodziło. Sprawa jest taka, w zasadzie z tego, co na chwilę obecną udało nam się ustalić, to jest to widoczne w jednym momencie i przechodzi elektronicznie, czyli w zasadzie ktoś powinien w monitorze zerknąć, że pojawiła się liczba zero. To jest raz. I druga rzecz, wiecie, drodzy Państwo, system został po to zakupiony, żeby mógł zliczyć wszystkie podatki od nieruchomości, czyli każdy metr przemnożyć przez daną stawkę, jak i później każdy metr, w zależności od tego, czy to jest jezioro, lasy, łąki, pola, zamieszkałe, niezamieszkałe, przemysł zabudowany, niezabudowany, powinien zliczyć przez stawkę maksymalną i wyliczyć różnicę. Także tego się już fizycznie nie robi, no bo to są, nie wiem, no setki przeliczeń, tak? No i po to powstaje system. No i ten system powinien być na tyle niezawodny, że ja klikam, jest i dziękuję, i się pojawiło. Zresztą kwestia systemu już niejednokrotnie była omawiana w zakresie zmiany, bo, że tak powiem, rozmowy z firmą, która nas obsługuje, z firmą Signity, zawsze i przede wszystkim przy śmieciach były bardzo trudne w zakresie dostosowania. Ja na chwilę obecną Państwu na to nie odpowiem, bo to nie jest tak proste. Oczywiście na pytanie, kto zatwierdził, no zawsze RBO, to zbiorcze już ostatnie, tak, no zatwierdza prezydent, no bo prezydent wysyła. Po drodze jest cała drabinka wszystkich osób, które po kolei to sporządzają. I w związku z tym, no ja oczywiście przygotuję Państwu taką informację, jeżeli tego oczekujecie, ale no błagam, nie na dzisiaj. Mamy tyle różnych tematów, że dzisiaj nie będę chodził, szukał. Najważniejsza sprawa jest dzisiaj rozmów i tych pism z Signity. Bo tu musimy się zastanowić, czy nie powinniśmy podjąć bardziej ostrych kroków i to jest kwestia i informatyczna, i kwestia prawna, w którą dzisiaj są wszyscy zaangażowani. Kwestia odpowiedzialności oczywiście pani skarbnik przegląda, ale to też musimy usiąść chwilę nad tym, się zastanowić, bo nie jest to tak jednoznaczne, to nie jest dokument, który ktoś stworzył, podpisał i dał do podpisu prezydentowi, tak? Tylko to jest jeden z wielu dokumentów, który służy do wygenerowania przez system ostatecznej kalkulacji. I dlatego to jest tak trudne dzisiaj, że tak powiem, do ustalenia, tak? Bo ja mówię, to nie jest proste. Ktoś sporządził, napisał, podpisał się, ja to sporządziłem i to poszło, że tak powiem, do podpisu.
Proszę Państwa, zgłasza się pan Różycki. Kto jeszcze chce w tym punkcie zabrać głos? Proszę bardzo, proszę się zgłosić. Nie ma. To ostatnie pytanie. Pan Różycki, proszę.
Musieliśmy nawet odetchnąć panu prezydentowi, stąd nasz wniosek odnośnie przerwy, no ale widzę, że musi iść to z automatu, to niech tak będzie. Panie prezydencie, rozumiem, że sytuacja tutaj z tym błędem, tak, programu komputerowego dotyczy 2010 roku, tak? Czy trwają w urzędzie w tej chwili jakakolwiek forma kontroli, czy do podobnych błędów nie doszło w 2011, 12, 13, etc., tak? Czy ma pan jakąś taką wiedzę, że mógłby nam pan tutaj udzielić w tym zakresie odpowiedzi?
Znaczy, drodzy Państwo, pierwsza rzecz, która jeszcze może bardziej niektórych zasmuci, to jest taka, że 2010 rok był praktycznie ostatnim rokiem, który można było w tym roku kontrolować, bo jak wiecie, kontrola może być maksymalnie 5 lat wstecz. I gdyby kontrola przyszła za rok, to pewnie byłoby... No ale przyszli. Tak, przyszli, sprawdzili. 2010 rok na tyle nas oczywiście zszokował, że automatem sprawdziliśmy wyliczenia z wszystkich lat 11, 12, 13, 14 i tu pani skarbnik uspokaja, że one są ok. Tym bardziej dziwna sytuacja, że w momencie, kiedy dzisiaj chcemy generować wydruki za 2010 rok, to również wartość jest pokazana. Tylko wówczas, kiedy one były generowane z systemu, zresztą mamy zrzuty ekranowe, no bo to dla celów dowodowych musieliśmy pozabezpieczać, tak? No to wtedy pokazało wartość zero. I to jest właśnie najdziwniejsze, że tak jakby, no nie wiem, no... To jest sytuacja taka, która nas zastanawia, bo gdyby on dzisiaj pokazywał w dziesiątym zero, no to bym powiedział typowy błąd systemowy, tak? Natomiast no on na dzisiaj pokazuje wartość tam 3 miliony złotych, tak? a wtedy przy konstruowaniu RB poszło zero, tak? I to ja wam powiem w ten sposób, no szczerze mówiąc nie sądzę, bo nikt na tym nie skorzystał. W związku z tym też nie sądzę, żeby to w jakikolwiek ktoś, nie wiem, celowo próbował to zrobić albo system celowo próbował nie zadziałać, tak? Ale no to jest kwestia do udowodnienia. No po to, przepraszam bardzo, płacimy ciężkie pieniądze za obsługę programistyczną, systemową. Po to kupiliśmy system, żeby on takie rzeczy nam wyliczał automatem, tak? Żeby nie siedziało tam 15 osób, liczyło to ręcznie, tylko on ma to zrobić, no. I to najbardziej boli, że raz wydaliśmy pieniądze na system, a teraz za chwilę będziemy płacić i się podobnie jak przy przedszkolu, tak? Czyli my musieliśmy wyłożyć 1 400 000, a teraz będziemy próbowali ściągnąć pieniądze od osób, które się dopuściły, że tak powiem, no, złego zarządzania na dzisiaj, tak powiem, bo to jest jeszcze nie jest po wyroku, także nie chcę, że tak powiem, ostrzej mówić.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz padł wniosek o przerwę. Proszę, kto jest za ogłoszeniem, za wprowadzeniem przerwy 10-minutowej? Proszę bardzo, kto jest za? Ona i tak się przerodzi w 15. Kto jest przeciw? Wszyscy chcą odpocząć. Dziękujemy bardzo. 10 minut, które i tak przejdzie. Proszę Państwa, jest jeszcze teraz, jest przerwa, to jest rzecz nieformalna. Ja wszystkich grzecznie przepraszam za przesunięcie godziny.